Świat się zmienia.
Iwona Demska, dzień dobry. Dzisiaj ze mną pani Katarzyna Wysocka, firma Radości Marketera. No właśnie o tych radościach marketera też porozmawiamy. Pani Katarzyna od lat zajmuje się procesem i projektami marketingowymi. I mamy dzisiaj porozmawiać o tym, jak zmienił się marketing, właściwie narzędzia marketingowe na przestrzeni wielu, wielu lat. No myślę gdzieś 20-30, może za daleko wstecz idę, bo tak przyzwyczailiśmy się do tego, że od transformacji próbujemy coś pokazać, tak? Że to jest taka cezura czasowa i wtedy wszystko nagle zaczęło się zmieniać.
Dzień dobry. Moje doświadczenia wybiegają na 25 lat, więc od tego punktu być może będę w stanie coś więcej powiedzieć. Wszystko się zmienia niesamowicie, bo zmienia się technika, zmienia się technologia, zmieniają się przyzwyczajenia użytkowników, nawyki zakupowe, zmienia się to, gdzie i jak szukamy informacji i jakie formaty informacyjne uznajemy za autentyczne i za wiarygodne.
Kiedy pani zaczynała swoją przygodę z marketingiem, to pewnie była taka opcja, jedna z, ale dość popularna, door to door, tak, taka informacja i ulotki. Sama pamiętam czasy, kiedy klatka była naprawdę no, zaśmiecona, należy rzecz nazwać po imieniu. I taka była chyba główna strategia marketingowa, że papier dominował, tak? Dotarcia, ulotki na ulicach. Teraz też oczywiście są, ale chyba nie na taką skalę.
Nie na taką skalę, bo te ulotki mają w tej chwili inną formę. Istnieje szereg formatów, które jakby są substytucją ulotki, dlatego że my tych ulotek nie chcemy, natomiast każdy w kieszeni ma telefon. I ten telefon kiedyś służył nam do wykonywania połączeń, a dzisiaj tak naprawdę jest naszym osobistym komputerem i to jego pytamy o to, gdzie pójść do specjalisty.
Czyli ja myślę, że na pewno takim momentem, kiedy zmieniły się strategie marketingowe, to przede wszystkim internet, no bo telefon to już jest narzędzie, tak? Mamy ten internet w telefonie prawie wszyscy, nie rozstajemy się, to taka nasza baza. Właściwie ja to nazywam mobilnym biurem.
No, w pewnym sensie tak jest. To znaczy nawet ostatnio zdarzyło mi się pozostawić gdzieś mój telefon i później naprawdę w wielkim tempie po niego wracać, bo byłaby to absolutna katastrofa. No, w tej chwili jest tak, że co ciekawe, dobrze zrobiona ulotka zaczyna być wyróżnikiem i unikatowym narzędziem, dlatego że jest ich tak mało, więc też w tej zmianie można szukać środków wyrazu. No, ale jednak jeśli nie ma nas w internecie, tak zwanym, to można odnieść wrażenie, że nas po prostu nie ma.
No jest też takie powiedzenie, nie macie w internecie, to znaczy, że nie istniejesz.
Tak. Co ciekawe, w internecie jest mnóstwo informacji i niekoniecznie specjalista, który jest tam widoczny, musi być tym, którego my poszukujemy. To, co ja obserwuję z tego mojego podwórka, z mojego marketerskiego, projektowego życia, to taką zmianę, która polega na tym, że ludzie mi współcześni, moi rówieśnicy, którzy otwierają drzwi do biura, mówią, nie lubię internetu, nie potrafię tam być, nie rozumiem, o co tam chodzi, moje dzieci są tam cały czas, a ja nie wiem, na czym to polega, ale myślę, że już dojrzałam do tego, żeby tam zaistnieć. Pomóż mi, jak to zrobić. Czy ja muszę być wszędzie? Czy ja muszę być w każdym komunikatorze? Czy ja muszę być w każdym kanale? I to, co robimy, to taki proces najpierw badania, rozpoznawania, do kogo chcą dotrzeć, komu chcą przekazać tą kiedyś ulotkę, a dzisiaj informację. I do każdego można dobrać jakiś taki optymalny wzór, i tą widoczność mu zapewnić.
Pani Katarzyno, przerwę na moment, bo ciekawa jestem, dlaczego ludzie nie lubią internetu, pani klienci, czy osoby przychodzące do pani, żeby coś zrobić, żeby ta firma jednak była widoczna.
To jest ciekawe pytanie, dlaczego oni tego nie lubią, bo jakoś tak myślę, że to jest coś z pogranicza takiego lęku nie znam, a być może odrobinę kokieterii. Nie lubią, bo boją się techniczności, technologii. Ja miałam taki bardzo długi okres w swoim życiu, kiedy pracowałam wśród informatyków. I dla mnie bycie z technologią, bycie z bezpieczeństwem IT, bycie z komputerami było po prostu normą, więc być może jakoś ja się z tym oswoiłam i jakby zabrałam to jako takie bardzo duże doświadczenie do mojego nowego życia zawodowego. Ale moi klienci mówią, że nie potrafią tego obsłużyć, nie wiedzą jak do czego się przełączyć i to wszystko jest po prostu bardzo skomplikowane. Natomiast w tym procesie naszej współpracy udaje się wypracować takie formy, które po prostu dla każdego znajdą odpowiednią drogę i dla każdego znajdą no, taki optymalny, wygodny jakby warsztat pracy. Teraz na przykład ostatnie 3 lata były takim bardzo dużym doświadczeniem dla edukacji. Nauczyciele często deklarowali, że gdzie połączenia online, w ogóle jakieś mity i Google mity i w ogóle absolutnie to nie jest ich świat. I co się okazało, że musieli się tak naprawdę w ciągu tygodnia stać ekspertami od wystąpień publicznych.
No to prawda.
No, musieli prowadzić lekcje online, musieli umieć zestawić połączenie, musieli poradzić uczniowi, co z tym zrobić. Wśród moich klientów jest sporo edukacji, no i tutaj widziałam naprawdę wielki rozwój, wielki postęp i takie oswojenie. I nawet mam coś w rodzaju satysfakcji, bo później, kiedy już wyszliśmy z lockdownu, zaczęliśmy wprowadzać formaty wideo, formaty wypowiedzi, czy w ogóle to, co w tej chwili jakby najlepiej, jak ja to mówię, głaszcze zasięgi. No i okazało się, że te moje współpracujące ze mną nauczycielki to są naprawdę naturalne gwiazdy. Najpierw jest lęk, jest stres.
No bo to jest chyba taki...
To jest coś nowego.
No właśnie, taki lęk przed nieznanym, przed czymś
trochę
nowym.
Trochę też przed oceną, no i przed utrwaleniem jakiegoś swojego wizerunku, tak, o który trzeba odpowiednio zadbać. Ale ta moja radość polegała na tym, że w pewnym zespole, w którym kręciliśmy taką serię krótkich, ale intensywnych w treściach filmów, nauczycielki później powiedziały, wiesz co, Kasia, chyba będziemy ciebie od czasu do czasu prosiły, żebyś to nas jeszcze raz sfilmowała, bo to było fajne doświadczenie. To było naprawdę super siebie zobaczyć i jak ja znakomicie wyglądam, bo o to wszystko można się zatroszczyć w takim jakby utworze filmowym.
No tak, jeżeli cokolwiek powiedzieć dobrego o COVID-zie, to to, że wymusił na nas pewne zmiany zachowań. Też wyszliśmy ze swoich stref komfortu, nauczyliśmy się tych nowych technologii. Zobaczyliśmy, że one nie są takie groźne i że można wspaniale zaoszczędzić czas, a jednocześnie nie tracić nic na przekazywaniu wiedzy. Od tego już chyba nie ma odwrotu. Od webinarów, konferencji online,
tak,
chociaż to... zawsze kontakt z drugim człowiekiem.
No jest cudny,
no jest
to,
cudny,
to wiadomo
jest najlepsze.
I tego będę zawsze jakoś bardzo, bardzo strzegła i w tej rozmowie się najwięcej dzieje. Ja myślę, że lockdown i COVID to w ogóle no, dla mnie osobiście ogromne doświadczenie. Ja też wtedy podjęłam takie bardzo duże decyzje zawodowe i życiowe i porzuciłam bycie na etacie po 22 latach. Wyszłam na rynek jako wolny strzelec i to już trwa w tej chwili prawie 2 lata. Natomiast ja myślę, że każdy kryzys po tym, kiedy się z nim już oswoimy, przynosi owoce. Oczywiście, że ci, którzy są odważni, ci, którzy są gotowi na zmianę, ci, którzy chcą się uczyć i ci, którzy chcą po prostu spróbować czegoś nowego, na tym wygrają, ale ja widzę bardzo dużo korzyści. Nie chcę powiedzieć, że to było dobre, co nas spotkało, ale z pewnością te trudne doświadczenia przyniosły też mnóstwo korzyści. Teraz na przykład standardem w mojej firmie są odprawy z klientami, które rutynowo odbywają się w trybie online. Zaoszczędzamy mnóstwo czasu. Jednego dnia jestem w stanie brać udział w kilku spotkaniach, w kilku operatywkach, co kiedyś było po prostu niemożliwe, no bo trzeba było się przemieścić, wejść do sali konferencyjnej, zorganizować to spotkanie, a w tej chwili jednak mamy kontakt z drugim człowiekiem, jednak jesteśmy w relacji.
Właśnie, bo ta relacja jest bardzo ważna. Też pani o tym pisze, mówi, że relacja jest najważniejsza. No jak budować relacje przez internet? Jak w takim razie
właśnie
ktoś, kto ma markę, tak, czy dba o swoją markę, buduje relacje z tysiącem, nie wiem, setkami tysięcy, tak.
To jest naprawdę niezwykle ciekawe doświadczenie, bo ja się zorientowałam w którymś momencie, że sprzedając projekty marketingowe, ja tak naprawdę sprzedaję pewien proces edukacyjny. To znaczy ja uczę moich klientów, razem to odkrywamy, jakie są ich mocne strony, jaka jest ich oferta, jaki jest ich odbiorca, do kogo oni mówią, gdzie on jest i w jakich formatach sami czują się najlepiej. Nie każdy jest typem ekstrawertyka, który będzie chciał opowiadać o swoim życiu, czy o swojej pasji zawodowej, czy o swoich usługach, czy produktach w lekki i ciekawy sposób. Natomiast istnieje szereg możliwości, żeby dostarczać użyteczne, ważne dla odbiorcy i autentyczne treści, po swojemu, w etyczny, profesjonalny sposób. Ten proces edukacji, o którym ja mówię, to jest właśnie taka droga, którą układamy z moimi klientami dla każdego w indywidualny sposób. No i tutaj naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy się dzieje. Oczywiście za tym wszystkim stoją liczby, zasięgi, wyniki i coś, czym początkowo wszyscy się ekscytują, a później okazuje się, że ten słupek zasięgu nie jest tak istotny jak kolejny, który brzmi zaangażowanie odbiorcy. I dopiero po pewnym czasie widać, że można czytać z tego zaangażowania i czerpać informację zwrotną. I dlatego ten internet jest taki cudny.
Ale co to znaczy zaangażowanie odbiorcy?
Zaangażowanie, czyli reakcja naszych odbiorców na to, co im przekazaliśmy. Reakcja na to, jak opowiadamy o produkcie. Reakcja na to, wyrażana za pomocą udostępnień, polubień, komentarzy, przekierowań czy zapytań. To wszystko jest bardzo ładnie mierzalne. Natomiast ta reakcja pokazuje, że ta interakcja z odbiorcą jest dla nas takim poligonem doświadczalnym, czego z ulotką raczej nie można było zrobić. No bo wiedzieliśmy, ile wydaliśmy ulotek, ile ich wyszło z magazynu, no i potencjalnie ile zadzwoniło telefonów i ile zadzwoniło osób, ale w dzisiejszych czasach możemy bardzo dokładnie badać, jak nasz produkt jest odbierany, czy nasza usługa przez odbiorcę. I dlatego warto tam być, warto korzystać z tych narzędzi.
No tak, mamy narzędzia, można wszystko bardzo ładnie sprzedać, zgodzi się pani ze mną. Sprytny marketingowiec zrobi to doskonale, produkt będzie idealny. Tylko ile jest prawdy? Ja oczywiście biorę słowo produkt w cudzysłów, bo tu chodzi też o ludzi, którzy sprzedają swoje usługi. I teraz jak nie dać się złapać, myślę o drugiej stronie, czyli o odbiorcy, który naprawdę szuka dobrego specjalisty. Bo wiemy o tym, że ilość kliknięć czy odsłon nie zawsze jest współmierna do jakości proponowanej usługi. Myślę o lekarzach, o fryzjerach, właściwie o różnych branżach.
My to wszystko bardzo dobrze czujemy na poziomie intuicyjnym, tak? To znaczy, ja zawsze mówię, cytując z takiej sławy marketingowej Pawła Tkaczyka, który twierdzi, i ja się z nim zgadzam, że marka nie może kłamać. To znaczy, marka nie może być oderwana od tego, co się dzieje wewnątrz firmy, i od tego, jaka jest prawdziwa wartość produktu i co załatwiamy naszą usługą odbiorcy, marka nie może oszukiwać, nie może kłamać i nasz odbiorca bardzo szybko to zweryfikuje, słuchając nas, a później na przykład doświadczając spotkania z nami w tak zwanym reelu, tak? Czyli elegancki specjalista, który otwiera drzwi gabinetu, prezentowany w zupełnie inny sposób w swoich kanałach komunikacji mediowej, no już będzie zgrzyt, będzie widać, że to jest inna osoba. Dlatego ja zawsze mówię, że to działanie etyczne i takie w zgodzie ze sobą, takie mówienie prawdy w tym sensie dosłownym, tak? To znaczy, żeby nie obiecywać gruszek na wierzbie i żeby też nie wprowadzać odbiorcy w błąd. Jest szereg takich form wyrazów, w których my opowiadamy o usługach czy o tym, co dostarczamy naszemu klientowi, które nie wprost mówią o tym, że na przykład zajmuję się zdrowym życiem, zdrową dietą, no i sam też muszę tak wyglądać, tak? Sam też muszę.
Rozumiem, że jak nam otworzy otyły dietetyk, to już nie bardzo, tak?
No tutaj jakby piłka będzie krótka, no bo pierwsze spotkanie zweryfikuje to, tak? Jak idziemy do kosmetyczki, no to też raczej patrzymy na to, jak ona wygląda, czy jest zadbana, czy ma wypielęgnowane dłonie. W związku z tym nie możemy prezentować jednego wizerunku w kanałach mediowych, a drugiego wizerunku w gabinecie.
Ale myśli pani, że ludzie robią jeszcze takie błędy, że tutaj widzimy zgrzyt między tym, co internet pokazuje, strona internetowa, tam jest wszystko piękne, wygładzone, pociągnięte Photoshopem, a konfrontacja w życiu realnym
jest
i tutaj, dość bolesna.
Tak, przy czym jakby ja mam takie doświadczenia projektowe, które na przykład są dość bolesne dla moich klientów, bo w tym procesie jakby tworzenia konstrukcji komunikacji marki okazuje się, że oni tylko myślą coś o swoim biznesie, mają pewne wyobrażenia, a później na przykład się okazuje, mówią, załóżmy, deklarują, że mamy wspaniały zespół, znakomitych, zintegrowanych ze sobą, zaangażowanych w życie firmy pracowników. No i później się okazuje, że niestety nie ma tego w życiu i nie ma tego w pracy codziennej, bo pracownicy są na przykład zestresowani, albo niemili, albo na przykład obrędowanym samochodem przekraczają prędkość na trasach publicznych. Tak? To jest szereg takich elementów, które no, albo są spójne, albo nie są spójne. Dlatego jakby moje doświadczenie, o którym chcę powiedzieć, jest takie, że w tym procesie marketingowym też dowiadujemy się, jak jest w środku firmy i ja znajduję takie elementy, na których w sposób autentyczny i rzetelny można komunikację budować.
No tak, ale po owocach ich poznacie. Myślę sobie, że jeżeli ktoś przychodzi do specjalisty, to po jakimś czasie albo będzie miał efekt, albo nie. No
tak.
To też jeszcze zależy do jakiego i czy potrzebny jest wkład pracy własnej, bo specjalista też czasami sam wszystkiego nie zrobi za klienta. To jest bardzo ważne. Ale interesuje mnie pytanie, jak sprawić, żeby nie wylać się dziecka z kąpielą, żeby nie przesadzić w tym bombardowaniu właśnie wizerunkiem, gadżetami, jakąś taką atrakcyjnością strony internetowej. Bo jak jest czegoś za dużo, to jest naturalny opór psychologiczny, takie zjawisko, które zostało opisane już dość dawno. I my po prostu uciekamy. Uciekamy od tego, co jest chropowate, szare, brzydkie, tak? Ale też jak coś jest przereklamowane, czy nadmiernie reklamowane, to też budzi w nas pewnego rodzaju niepokój.
No tutaj jest szereg takich projektowych problemów, które zdarza mi się musieć rozwiązać na początku. Czyli na przykład taki klasyczny przykład, kiedy dana organizacja, czy dany specjalista posiada 5 fanpage na Facebooku i mówi do mnie, że do 4 z nich nie ma dostępu, albo że zgubił hasło, albo że jakiś niedobry pracownik zabrał i już nie ma z nim kontaktu. I to jest taka sytuacja, która rozprasza ruch i jakby no, kierujemy do ciemnego lasu naszych klientów. Ten nadmiar bardzo często może powodować odwrotny efekt. Może też być tak, że na przykład fascynujemy się kolejnymi kanałami komunikacji, które powstają, nie do końca wiemy, jak one działają, nie do końca wiemy, czy tam są nasi odbiorcy, no ale chcemy być w każdym. każdym i zapału, i czasu, i możliwości, i kontentu starcza tylko na chwilę. A później mamy na przykład 10 martwych kanałów komunikacji, w których załóżmy sprawdzi nas jedna osoba, druga, trzecia, czwarta i odniesie wrażenie, że nas tam nie ma, że my po prostu nie pracujemy. Albo ostatnie w okolicy grudnia życzenia są z Wielkanocy lub z tłustego czwartku. Takie rzeczy też się zdarzają, czyli to, co jest bardzo ważne, jak nie przedobrzyć, to przede wszystkim ocenić siłę na zamiary, wybrać to, w czym się czujemy dobrze, to, do czego w naturalny sposób możemy tworzyć merytoryczne treści i tylko te kanały pielęgnować.
I też pewnie przypominać w umiejętny sposób o sobie, tak?
Trzeba po prostu poznać pojęcie strategia. Strategia komunikacji.
A co jest takim podstawowym narzędziem, bez którego już nie ruszymy do przodu, kiedy chcemy budować własną markę? Pewnie powie pani, że internet.
Wie pani co, to się też bardzo zmienia, dlatego że jeszcze niedawno wydawało nam się wszystkim, że Facebook to jest to miejsce, które jest najważniejsze i ono nadal jest bardzo ważne. Ale było takie popołudnie, kiedy Facebook miał awarię. To było kilka miesięcy temu. No i tak trochę żeśmy to obśmiewali, trochę cieszyliśmy się, że mamy wolne popołudnie, ale zaczęli się specjaliści zastanawiać, no dobrze, ale co będzie, jak ten Facebook zostanie wyłączony z jakichś względów albo narzuci nam warunki, których my nie chcemy spełniać. Dlatego ja osobiście uważam i też opieram się tutaj na wiedzy mocniejszych ode mnie specjalistów, że w każdym biznesie najważniejsza jest strona internetowa. Dlatego, że ona ma podstawową zaletę, jest nasza. Jest tak zrobiona, jak chcemy, żeby była zrobiona, czy tak jak potrafimy wyspecyfikować to zadanie. Tak długo, jak opłacamy hosting i domenę i tak długo, jak jest internet i oby był, to my decydujemy o tym, jakie treści docierają do naszego odbiorcy.
Właśnie, to jest bardzo ciekawe, powiedziała pani treści. Ja sobie przeglądam różne strony internetowe, a ponieważ no, jestem polonistką z wykształcenia, to interesuje mnie słowo. Mm-hmm. I widzę, jakie to jest istotne, jak te wiadomości są skonstruowane, jak one są po prostu napisane. To nie chodzi o to, żeby to była poezja, czy jakaś wybitna proza, ale jednak przynajmniej dla mnie. No widzi pani, do mnie to trafia, tak? Czy to jest napisane dobrze?
To jest na przykład takie zagadnienie tonu komunikacji, tak? Odpowiedniego dla danej branży. Co ciekawe, to jest w ogóle dość niezwykłe dla mnie doświadczenie, no bo teraz trzeba sobie uświadomić, że my wszyscy jako ludzie zaczynamy czytać coraz mniej. Utrzymanie naszej uwagi jest piekielnie trudne, dlatego że jesteśmy przestymulowani i informacji zwszędąd jest ogromnie dużo. Miałam nawet ostatnio taki epizod zawodowy, zajmowałam się nauką zawodu ucznia z technikum reklamy. No i jakby on zwrócił mi uwagę na coś takiego, że w tej chwili on na przykład nie otwiera postów na Instagramie, on czyta tylko pierwsze zdanie. Jeżeli w tym pierwszym zdaniu nie ma tego, co go zainteresuje, to on w ogóle nie zajrzy dalej. Więc jakby odpowiedź na pytanie, jak pisać, no przede wszystkim tak, żeby podgrywać to, co marka powinna podgrywać. Po drugie, żeby się dobrze zastanowić, po co.
Ale też korzystać z ludzi, którzy potrafią to robić.
Absolutnie.
Bo czasami upieramy się przy tym, że zrobimy wszystko i możemy rzeczywiście świetny mieć content, jeżeli chodzi o zdjęcia, ta strona jest interaktywna. Natomiast treści są słabe zwyczajnie i one powodują, że nam się właśnie nie chce już
albo
dłużej
nie są
tu zostawać.
Albo nie tymi, których oczekują nasi odbiorcy.
O
tak?
Właśnie.
Natomiast też jest tak, że nie możemy myśleć tylko o tym, że mówimy do tych młodych, którzy czytają ten nagłówek, bo my mówimy do różnych ludzi. I mnie na przykład zawsze bardzo razi, kiedy ktoś, kto mówi, edukuje, uczę, radzę, dostarczam merytoryczną wartość, na przykład nie stosuje interpunkcji, tak? Czy pomija po prostu gramatykę. No to w ogóle jest niemożliwe i bardzo często moi klienci dziwią się, dlaczego ja na przykład na napisanie postu poświęcam godzinę. Proszę mi wierzyć, że czasami obrócenie 4-5 zdań może zająć nawet godzinę.
Doskonale panią rozumiem. Również piszę od czasu do czasu różne rzeczy i wiem, ile to wymaga wysiłku, żeby powiedzieć to precyzyjnie, a jednocześnie w sposób jakiś taki przystępny dla ucha i zgodny z prawidłami naszego języka.
Znaczy, no,
a w przypadku marketingu to jeszcze musi chwycić.
No tak, jeszcze musi osiągnąć jakąś konwersję, tak? Czyli musi coś spowodować u odbiorcy, bo albo chcemy, żeby w coś kliknął, albo chcemy, żeby chciał wiedzieć więcej, albo chcemy, żeby wysłał pytanie, albo chcemy, żeby pozostał z pewnym wrażeniem o nas. No bo nie każdy post, nie każdy komunikat sprzedaje. To jest też taka część, która idzie według takiej strategii poznaj, polub, zaufaj, dopiero na końcu kup.
Musimy kończyć nasze spotkanie, a mam wrażenie, że tematów jeszcze mnóstwo. O tym, jak zmienia się marketing i pewnie będzie się zmieniał, to wszystko też uzależnione jest od technologii, co widzimy właściwie każdego dnia. Pani Katarzyna Wysocka z firmy Radości Marketera. Pani Katarzyna od lat zajmuje się właśnie procesami i projektami marketingowymi, budowaniem marki. Od lat śledzi pani narzędzia, zmienia i dostosowuje te narzędzia do współczesności. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja również dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.